Ewangelii świętego Jana. Zabrali zatem Jezusa, a On sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam Go ukrzyżowano, a z Nim dwóch innych, z jednej i z drugiej strony. Pośrodku zaś Jezusa. Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał Go umieścić na krzyżu. A było napisane: Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski. Ten napis czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta.
Przeżywamy wieczór Dnia Męki Pańskiej, Wielki Piątek. Wydaje się rzeczą stosowną, by tego wieczoru powrócić myślą do kamienia grobu, do Jerozolimy, do Golgoty. Przewodnikiem po Bazylice Grobu Pańskiego będzie dzisiaj ksiądz Gabriel Cisek.
Kiedy wchodzimy do Bazyliki Grobu, to uświadamiamy sobie tą prawdę, tą rzeczywistość, że właśnie tutaj, 2000 lat temu, Chrystus na krzyżu oddał życie za człowieka. To tutaj był złożony do grobu i tutaj po trzech dniach zmartwychwstał. Jest to najważniejsze miejsce dla chrześcijan. Te miejsca nawiedzamy, do tych miejsc pielgrzymujemy.
Odwiedzając Jerozolimę, pielgrzymi myślą nie tylko o Bazylice. Ona jest jakby zakończeniem całej drogi krzyżowej, Via Dolorosa, w obrębie murów Starego Miasta. Ta droga wygląda przedziwnie. To wiemy ci, którzy tam byli, ponieważ trzeba iść przez bazar, przez zatłoczone uliczki, a mimo to nosi nazwę Via Dolorosa.
Rzeczywiście ta droga krzyżowa jest taką trudną drogą krzyżową. Droga krzyżowa nigdy nie jest łatwą. My jesteśmy przyzwyczajeni do liturgicznych dróg krzyżowych, gdzie one są pełne nastroju, rozmodlenia, medytacji, śpiewu pieśni. Natomiast ta droga krzyżowa
jerozolimska
jest taka drogą krzyżową na żywo. Taką, bym powiedział, niesterylną. Czyli po prostu właściwie taką, która miała miejsce podobną do czasów Jezusa. Więcej wchodzimy w taką scenerię wąskich uliczek.
Handlu na tych uliczkach.
Tych tłumów, wśród tych tłumów każdy podąża w swoim kierunku, każdy ma swój jakiś własny interes. Popołudnie, tak jak tutaj było, upał, tłok, bałagan, handel. Nadchodzący szabat, największe święto, zwierzęta i tak dalej, i tak dalej. To jest cała ta mozaika i rzeczywiście tak od takiej strony duchowej, takiej religijnej, no to ta droga krzyżowa w Jerozolimie może być, że jest nieudana, ale ona jest pod względem innym udana, mianowicie chyba bardziej rozumiemy, co przeżywał Jezus, kiedy niósł krzyż, kiedy został odepchnięty i wszedł wśród tego tłumu.
Myślę, że pielgrzymi zadają pytanie, czy ta droga jest prawdziwa, czy to rzeczywiście tak biegły jej zakręty do Golgoty.
Przed chwilą czytany fragment z Pisma Świętego mówił o tym, że Chrystus został ukrzyżowany poza murami miasta. Jak to pogodzić z tym faktem? Kiedy dziś odwiedzamy Grób Pański, wiemy, że on znajduje się właśnie w obrębie murów na Starym Mieście. I tutaj z pomocą przychodzi nam archeologia biblijna. Mamy możliwość odczytania mniej więcej, jak wyglądała Jerozolima, mury Jerozolimy z czasów Chrystusa. Tutaj na okładce Wielkiego Atlasu Biblijnego mamy makietę Jerozolimy z czasów Heroda Wielkiego. To jest drugi rok po narodzeniu Chrystusa. I wyraźnie na tym planie, w tej części południowej, poza murami Jerozolimy, jest ukazany, przedstawiony kamieniołom to miejsce nazywane Golgotą.
Miejscem czaszki, tak?
Inaczej to miejsce nazywane jest miejscem czaszki. Do 1944 roku, kiedy Jerozolima za Heroda Agrypy była ponownie rozbudowana, tak wyglądała. Czyli w momencie, w dniu śmierci Chrystusa w 33 roku, kamieniołomy, tutaj gdzie był Chrystus ukrzyżowany, znajdowały się poza murem miasta przy dość takiej uczęszczanej bramie. Prawdopodobnie była to brama wodna, czyli droga ta najbardziej prawdopodobna i za którą przemawia tradycja. Droga krzyżowa rozpoczęła się w twierdzy Antoni. Tutaj przebywał Poncjusz Piłat, biegła wśród murów i przez bramę wodną do kamieniołomu, który nazywał się Gulgulet po hebrajsku, natomiast po aramejsku Gulgota, a Kalwaria po łacińsku. Powstaje pytanie, dlaczego miejsce czaszki? Wydaje się, że najprawdopodobniej ukształtowanie tego terenu było po prostu bardzo zbliżone.
I kamień, po prostu.
Kolor kamienia także. Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał jego ciało. Przybył również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa w nocy i przyniósł około 100 funtów mieszaniny miry i aleosu. Zabrali więc ciało Jezusa, obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tamto więc, ze względu na żydowski dzień przygotowania, złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu. Jak wyglądał grób, taki typowy żydowski grób, w którym było złożone ciało Chrystusa. Były to pieczary takie wykute w skale, taka wnęka, składająca się właściwie z takich dwóch pomieszczeń. Schodziło się po schodach. Pierwsze pomieszczenie było zasuwane takim dużym kamieniem. Oczywiście, jak pani widziała, był bardzo duży. W specjalnych szynach kilku mężczyzn musiało ten kamień odsunąć. Przedsionek był tym miejscem, gdzie spierała się rodzina, najbliżsi i tutaj modlono się, czuwano, rozpamiętowano życie zmarłego. Natomiast część właściwa grobu była taką wnęką i na półeczce, tak można właściwie powiedzieć, była taka specjalna półeczka, na której leżało ciało zmarłego owinięte w chusty. To były tak zwane piece, kuchim po hebrajsku. Mniej więcej w takim grobie zostało złożone ciało Chrystusa. Był to grób rodziny Józefa z Arymatei. Ten grób znajdował się blisko Golgoty. I to dzisiaj
obejmują
mury Bazyliki Grobu Pańskiego. Badania archeologiczne nie tak dawno prowadzone potwierdziły i wydobyły na światło dzienne groby pochodzące z I wieku. To potwierdza, że to nie jest jakiś wymysł, ale stoją za tym rzeczywiście fakty historyczne, za tym, że tutaj mógł znajdować się rzeczywiście grób, w którym był pochowany Chrystus. Bazylika.
Sprawia wrażenie bardzo dziwnej budowli. Ktoś, kto był wcześniej we Włoszech, oczekuje jakiejś budowli o określonej architekturze harmonijnej, gdzie są pewne kaplice. Tymczasem to, co znajduje w Jerozolimie, często budzi nasze rozczarowanie.
Tak. Tym bardziej, że dla nas Polaków, którzy jesteśmy przyzwyczajeni do pewnego stylu sakralnego, to jest pewien szok.
Do tej pory, jak się wejdzie, to wydaje się, że tam trwa nieustający remont.
No jest to rzeczywiście taki nieustanny remont i nieustanny bałagan. To jest prawda. Bazylika Grobu Pańskiego jest takim
zlepkiem,
konglomeratem wielu stylów artystycznych.
Wielu epok.
Wielu również epok. Właściwie od momentu śmierci Chrystusa do współczesnych każde wyznanie chrześcijańskie chce mieć tam swój udział i swoją jakąś własną cegiełkę. Dokumenty historyczne podają, że już na początku, właściwie w połowie I wieku, aż do 66 roku, do wybuchu powstania żydowskiego, zbierali się pierwsi chrześcijanie. Pierwsza wspólnota chrześcijańska, która przychodziła, aby uczcić zmarłego, oddawać cześć. To było takie pierwsze świadectwo, które potwierdzało, że było to rzeczywiście to historyczne miejsce męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Co dalej? Jerozolima jest pod panowaniem Cesarstwa Rzymskiego. Hadrian Wielki w 135 roku postanawia Jerozolimę zburzyć i stworzyć wspaniałe miasto o nazwie Aelia Capitolina. I w miejscu, w którym chrześcijanie się zbierali, wybudowuje pogańską świątynię ku czci Wenus. Właśnie w tym miejscu, na tej skale, gdzie Chrystus był ukrzyżowany, oddał swoje życie. To jest rok 135, czas panowania cesarza Hadriana. I tak właściwie do początku IV wieku, kiedy to wielki cesarz Konstantyn Wielki, który zasłużył się dla rozwoju chrześcijaństwa, namową swojej matki Heleny przybywa do Ziemi Świętej i na początku 326 roku Konstantyn Wielki postanawia w tym miejscu, które upamiętnia zbawcze wydarzenie Chrystusa, zbudować bazylikę.
Avenia plenum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
Wielka, wspaniała, bo aż o długości do 300 metrów, bazylika w 335 roku, a więc w 9 lat oddana i konsekrowana przez biskupa Makariusza. Dzisiejsza bazylika, właściwie jej fundamenty, te zasadnicze zręby oddają tamtą wspaniałą, wielką budowlę Konstantyna Wielkiego z początku IV wieku. W początku VII wieku jest to czas panowania muzułmanów. Jerozolimę zdobywają Persowie i stąd zajęcie również Bazyliki Grobu Pańskiego i tutaj dość poważne zniszczenie i dalej trwa odbudowa przez mnichów, którzy są we władaniu Bazyliki Grobu Pańskiego. Na początku XI wieku ponowny najazd muzułmanów, tym razem kalifa Hakema i ponowne zniszczenie wielu miejsc świętych, między innymi Bazyliki Grobu Pańskiego. Czas wypraw krzyżowych, szczególnie za cesarza Konstantyna Manomacha, sprawia, że bazylika na nowo nabiera pięknego kształtu, jest poprawiona właśnie w stylu romańskim. To, co my dzisiaj obserwujemy, kiedy patrzymy żywymi oczyma, będąc tam na miejscu, czy oglądamy zdjęcia, właściwie podziwiamy zewnętrznie tamtą bazylikę z XI wieku. Na początku XIX wieku jeszcze nawiedził bazylikę wielki pożar, który również spowodował wiele strat. Na początku XX wieku było trzęsienie ziemi i właściwie od 1959 roku jest taki ustalony program restauracji, renowacji Bazyliki Grobu Bożego, który właściwie do dziś, tak jak pani zaznaczyła, trwa. Na pewno mamy swoje wyobrażenia czy jakieś oczekiwania, kiedy docieramy do bazyliki, oczekujemy widoku góry, widoku krzyża. Natomiast kiedy wchodzimy, to jest tak jak gdzieś na jakimś dworcu. To myślę, że takie trochę dalekie porównanie, ale troszkę oddaje półmrok i taki zgiełk tego wejścia, że człowiek się czuje taki zagubiony i zdezorientowany. Zanim jednak wejdziemy, to jesteśmy na zewnątrz. I to, co tutaj chcę przedstawić pani, to jest bezpośrednio widok na Kalwarię. Pierwotnie, właściwie do początku XX wieku, po tych schodach było wejście bezpośrednio już na Kalwarię. Dzisiaj to miejsce jest zamurowane, jest tu kaplica ojców franciszkanów, którzy od wielu wieków już tam są kustoszami w Ziemi Świętej. Natomiast kiedy my wchodzimy bezpośrednio przed nami, widnieje tablica, która upamiętnia namaszczenie Chrystusa po jego śmierci, zdjęciu z krzyża. Oczywiście nie jest to płyta oryginalna czy pochodząca z czasu Chrystusa. Tak jak w wielu miejscach też musimy sobie powiedzieć, że to są miejsca, które przypominają nam, pomagają nam lepiej przeżyć tamto wydarzenie i patrzymy również poprzez zrąb czasu i tradycji. Na prawo od tablicy kamienia namaszczenia udajemy się po dość stromych schodach na górę i wchodzimy, już jesteśmy na właściwej Kalwarii. Tak dobrze, kiedy się zorientujemy, i ona jest mniej więcej ulokowana 5 metrów ponad poziom od momentu wejścia po schodach. Wnętrze Kalwarii jest właściwie dwuczęściowe, składa się z dwóch kaplic. Jak bezpośrednio wejdziemy, to ta po prawej stronie kaplica jest własnością, jest kaplicą katolicką, natomiast po lewej jest kaplicą grecką, prawosławną. Ta kaplica katolicka, ona upamiętnia tą scenę z drogi krzyżowej, z męki Chrystusa, kiedy Chrystus jest przybijany do krzyża i Matka Bolesna jest świadkiem tego niesamowitego wydarzenia. Obok krzyża Jezusowego stały Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto Syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: oto Matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie.
Księdza, każdy, kto był w Jerozolimie, wie, że jest to miasto skały i właściwie w każdym sanktuarium już jakby odruchowo szukamy skały, jakiejś gołej skały, która jest pod ołtarzem, czy właśnie przykryta czymś. I tak samo jest w tej Bazylice Grobu Pańskiego. Tak. Wszyscy się pytają, gdzie jest ta skała Golgoty, i ona rzeczywiście jest zachowana, łącznie z tym pęknięciem po trzęsieniu ziemi.
Tak, tak. Kiedy przechodzimy na lewo z tej kaplicy katolickiej do greckiej, oczywiście dochodzimy do tego najistotniejszego miejsca, które upamiętnia właśnie, gdzie był zatknięty krzyż Chrystusa, to drzewo. To jest bezpośrednio pod ołtarzem. Tutaj pod ołtarzem znajduje się fragment za szkłem tej skały. Natomiast tutaj, kiedy dobrze się przypatrzymy, w tych miejscach, myślę, że pani również to widziała, za szkłem są widoczne te skały popękane, które przypominają właśnie te sceny.
One tak później w dół są prowadzone.
I one są prowadzone w dół. Oczywiście widać, że Kalwaria jest to ta taka
ostra skała.
Taka ostra skała, góra, i kiedy tam będziemy przy kaplicy chociażby Adama, będziemy również widzieli to pęknięcie. Kiedy schodzimy drugim zejściem od kaplicy greckiej, udajemy się do rotundy Anastazis, czyli po grecku zmartwychwstanie. W centrum tej rotundy, dość takiej ponurej, znajduje się relikwiarz, kapliczka, która w sobie skryje najważniejsze miejsce, mianowicie grób Chrystusa. Ten grób, tak jak podawałem wcześniej, jest również zbudowany z dwóch części.
Z tego wejścia, z tego przedsionka.
Z przedsionku.
I z tej półki właśnie. I tak jest rzeczywiście, tak wygląda wewnątrz tej kaplicy ten układ grobu.
Ta kaplica w większości jest we własności Greków prawosławnych. Wspaniałe świece, które symbolizują zmartwychwstałego Chrystusa. Lampiony. Wchodzimy do pierwszego pomieszczenia, które nazywa się kaplicą czy kryptą anioła. Dlatego, że znamy tę scenę z Ewangelii, kiedy uczniowie przychodzą, na kamieniu jest, siedzi anioł, który mówi: wiem, że szukacie Chrystusa, nie ma go tutaj, zmartwychwstał. To miejsce upamiętnia właśnie, tu jest zamurowana skała, na której miał siedzieć anioł, Angelus Kyriake. Tak po grecku jest tutaj napisane. Kiedy wchodzimy do drugiego pomieszczenia, widzimy bardzo, bardzo wąskie, trzeba się pochylić. Widzimy tutaj po prawej stronie jest ta półka, która jest przykryta marmurową płytą. To miejsce, na której było złożone ciało Chrystusa. Nad tą półką widnieją trzy obrazy przedstawiające zmartwychwstałego Chrystusa, więc kolejno obraz katolicki, ormiański i grecki. Kiedy idziemy od skały namaszczenia w kierunku rotundy Anastazji z grobu pańskiego, po lewej stronie widzimy kamień, który upamiętnia to miejsce, w którym trzy Marie stały, wyglądając zmartwychwstałego Pana. Dalej, od rotundy Anastazji z części zachodniej bazyliki, a więc zgodnie z ruchem wskazówek zegara, tak się przesuwając, dostrzegamy wspaniały ołtarz i obraz Magdaleny, Marii Magdaleny. Ten obraz upamiętnia to wydarzenie, kiedy Maria spotkała zmartwychwstałego w ogrodzie.
I zawołała rabuni.
Rabuni. Dalej, tuż po lewej stronie znajduje się duża kaplica ojców franciszkanów. Kaplica Matki Bożej. Co prawda Ewangelia nie podaje nam żadnych szczegółów związanych, że Chrystus zmartwychwstał miał się spotkać z Matką Bożą, ale tak przyjmuje tradycja, że Chrystus również spotkał się ze swoją Matką. I ta kaplica przypomina nam to wydarzenie. Wąskimi schodami dość stromo wchodzimy z dół do kaplicy świętej Heleny. To dzięki niej została zainicjowana budowa Bazyliki Grobu Pańskiego. Kolejnymi schodami w dół, stromymi, schodzimy do kaplicy Znalezienia Krzyża Świętego. Ta kaplica upamiętnia to miejsce, gdzie był
Święta Helena
odnalazła drzewo krzyża Chrystusa i po wyleczeniu...
Którego cząstka zresztą podobno była w Lublinie.
Była onego czasu. Pierwotnie były to cysterny, takie zbiorniki na wodę, które znajdowały się w tych kamieniołomach i w tych kamieniołomach zostały po prostu porzucone krzyże i święta Helena odnalazła i uzdrowienie, cudowne uzdrowienie kobiety potwierdziło, że jest to drzewo Zbawiciela. Archeologowie potwierdzili rzeczywiście cysterny pochodzące z pierwszego wieku, a więc czasów Chrystusa.
Amen.
przeciętnego pielgrzyma dziwi ta wielość wyznań, wielość śpiewów, modlitw, różnych strojów liturgicznych.
Nawet ja jako reporter doświadczyłam, no, i zarejestrowałam częściowo.
No właśnie, powstaje pytanie, czy my jesteśmy u siebie i właściwie kto jest właścicielem, kto jest posiadaczem grobu pańskiego. Trzy największe religie chrześcijańskie, mianowicie katolicy, Ormianie i Grecy, mają najwięcej posiadają w bazylice grobu pańskiego. Natomiast trzy inne mniejsze wyznania, Syryjczycy, Koptowie i Etiopczycy, również mają tam
swoje cząstki,
troszeczkę mniejsze, największe mają te trzy wyznania, więc katolicy, Ormianie i Grecy. I pierwszej w nocy modlą się Ormianie, mają swoją liturgię przy grobie pańskim. O trzeciej modlą się Grecy. Od czwartej do siódmej mają katolicy swoją liturgię w grobie pańskim, mogą sprawować Eucharystię. Byłem świadkiem właśnie tej wspaniałej porannej modlitwy. O godzinie 16 codziennie w takim kierunku, jakim myśmy podążali, codziennie odbywa się procesja ze śpiewami, z modlitwą, ze świecami.
I fragmenty takiej właśnie procesji ja nagrałam. To było w piątek, w jeden z piątków Wielkiego Postu w tym roku. Była procesja ze świecami ormiańska, a z drugiej strony rzymskokatolicka.
No właśnie, stąd to nasze zdziwienie, niektórzy nawet się gorszą, ale myślę, że jeśli tak wchodzimy w głębię tego wydarzenia, to chyba to jest to, że w tym najmocniejszym miejscu przy krzyżu czuje się taką jedność. Właśnie jedność ducha, modlitwy, serca.
Bazylika Grobu Pańskiego. Taki był tytuł i temat audycji, w której rolę przewodnika spełniał ksiądz magister Gabriel Cisek, biblista z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Nagrań fragmentów procesji w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie dokonała autorka audycji Maria Brzezińska w lutym 1997 roku. Realizacja akustyczna Wojciecha Kanadysa.